Pane prezident, audycja dokumentalna poświęcona osobie Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Białystok, Kołyma, Monte Cassino, Londyn. Jest rok 1998.
To jest to miejsce.
Tak. Koło tego domku małego przechodziła ulica, która się nazywa Argentyńsko. I ten dom, w którym mieszkaliśmy, miał jedną ścianę na ulicy Argentyńskiej, a frontowo ścianę przy ulicy Mazowieckiej. Tu stała ławeczka między tymi dwoma drzewami. Jedno z tych drzew zasadził mój brat. To jest akacja. Dlatego to jest takie drzewo związane w jakiś sposób z rodziną. I tutaj sobie panie wieczorem siadały i opowiadały o tym, co się dzieje w świecie, szczególnie latem. Dalej tu była taka piwnica, w której lód składowano na lato. W czasie zimy zwożono i składano. Tu był sklep, a ostatni dom w ogrodzie należał do doktorostwa Szajkowskich. Doktor Szajkowska była cioteczną siostrą mojej matki. Do szkoły chodziłem tędy. Na ulicy Mazowieckiej była szkoła numer 11. Tam jeszcze jest jakaś instytucja szkolna w tej chwili. Tędy chodziło się prosto do zwierzyńca. Tam przechodziło się koło garbarni, koło koszar Sowińskiego. Po koszarach Sowińskiego już śladu nie ma teraz. Oczywiście, dlatego tu przyjeżdżam.
Szkoła była na Fabrycznej 37 pod towarzystwem krzewienia wiedzy ekonomiczno-handlowej.
Rotmistrz Kazimierz Michałowski.
To szkoła handlowa była w Białymstoku.
Ulica Fabryczna. Budynek z numerem 39. Mały, niepozorny i nieciekawy z zewnątrz.
Kaczorskiego spotkałem w gimnazjum kupieckim.
Pan był starszy od pana prezydenta?
A tak, tak. Byłem 2 lata starszy od niego. Ale przypominam, bo prowadziłem spółdzielnię uczniowską, więc miałem styczeń ze wszystkimi uczniami. Więc przypominam go sobie. Był to chłopiec jeszcze wtedy był. Poważny, elegancki, szczery, usłuszny. Dobre wspomnienia mam o nim. Później straciłem z nimi łączność, bo poszedłem do szkoły podchorążych, kawalerii w Grudziądzu. I mile wspomnienia mam po powrocie do pułku. 15 sierpnia, konno wszyscy, cały pułk maszerował, defilował przed generałem Mieciszyńskim, przed wojewodą białostockim Staszewskim. I wtedy młodzieży było sporo, dużo młodzieży. Wtedy widziałem tych młodzi swoich kolegów młodszych, Kaczorskiego naturalnie. Po 25 latach, jak byłem pierwszy raz w Londynie, to mi mówił, ja cię widziałem, jak jechałeś w helmie na koniu w szadronie przed szadronem. To zapamiętał, bo to przyjemnie się zrobił.
Urodziłem się w Białymstoku, tak, w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
To był 1919
19 rok, tak. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy się urodziłem, to miasto właśnie było w rękach polskich.
To był dobry znak.
Dobry znak, tak. Takich znaków było potem więcej jeszcze. Doktorat będę odbierał w budynku, w którym w 1939-40 mieściło się NKWD. I właśnie tam byłem aresztowany w tym budynku. I tam pierwszy raz spotkałem się z sędzią śledczym, z oficerem NKWD w stopniu majora, który przedstawił się jako starszy sierżant bezpieczeństwa państwowego Butusow i dodał jeszcze pogromca Polaków. On powiedział, Polska tu nigdy nie wróci, my z Polakami bawić się nie będziemy. Ci, którzy będą pracowali, to my ich zostawimy w spokoju, a innych to pod ziemię. Teraz w tym samym budynku będę wybierał na Uniwersytecie Białostockim doktorat honoris causa.
Sumis auspicis serenissime rei publice polonorum nos.
Szanowni profesorowie, pracownicy naukowi, panie i panowie studenci Uniwersytetu Białostockiego. Jestem szczęśliwy, że nowo powstały uniwersytet w moim rodzinnym mieście nadał mi swoje najwyższe wyróżnienie. Odchodzą na wieczną wartę uczestnicy wydarzeń II wojny światowej i działacze Polskiego Państwa Podziemnego. Żołnierze Polski walczącej i niepokonanej. Byliśmy wychowankami dwudziestolecia Polski niepodległej. To w naszych rodzinach zapoznawaliśmy się z wartościami nadającymi sens życia. Utwierdzaliśmy te wskazania w szkole polskiej i organizacjach patriotycznych. Dla wielu z nas, a szczególnie dla mnie, harcerstwo było zasadniczą formą kształtowania charakteru i pomocą w pracy nad sobą w duchu prawdziwego umiłowania ojczyzny. Także później, na dalszej drodze mego życia, miałem szczęście spotykać wspaniałych Polaków, nauczycieli, dowódców wojskowych i kapelanów. Mogę śmiało stwierdzić, że od dnia złożenia przyrzeczenia harcerskiego 3 maja 1933 roku w lesie Zwierzynieckim koło dębów zasadzonych w rocznicę uchwalenia konstytucji pozostałem na zawsze w służbie Bogu, Polsce i bliźni. Cała moja publiczna i polityczna późniejsza aktywność wyrosła z tych wskazań. Zdaję też sobie sprawę, że los mnie wyróżnił i opatrzność przeprowadziła szczęśliwie przez życie. Chyba nie jest to dziełem przypadku, że dziś odbieram najzaszczytniejszy tytuł akademicki w budynku, gdzie w okupowanym przez Sowiety mieście mieściła się centrala NKWD.
Otrzymał pan wyrok śmierci.
Po miesięcznym pobycie w więzieniu białostockim wywieziono mnie i moich kolegów, z których również aresztowano w tym czasie, do Mińska. Śledztwo odbywało się w zasadzie w Mińsku. Przeprowadzono przewód sądowy, który trwał od 31 stycznia do 1 lutego, czyli prawie 2 dni, w Najwyższym Sądzie Sowieckiej Białorusi z udziałem prokuratora, z udziałem obrońcy z urzędu, z tłumacza.
Prokuratura Republiki Białoruś. Stwierdza się, że wyrokiem Kolegium Najwyższego dla Spraw Kryminalnych z dnia 1 lutego 1941 roku Kaczorowski Ryszard Wacławowicz na podstawie artykułów 64 i 76 Kodeksu Karnego został skazany na najwyższą karę rozstrzelania i konfiskaty majątku. Orzeczeniem Sądowego Kolegium dla Spraw Kryminalnych Najwyższego Sądu Związku Radzieckiego z dnia 26 kwietnia 1941 roku powyższy wyrok został zmieniony. Wyznaczony najwyższy wymiar kary został zamieniony na pozbawienie wolności na lat 10. Zgodnie z wyrokiem Kaczorowski uznany został winnym tego, że w listopadzie 1939 roku wstąpił do polskiej kontrrewolucyjnej armii powstańczej Szare Szeregi działającej na terenie Białegostoku, która postawiła sobie za cel obalenie na drodze zbrojnej sowieckiej władzy na terenie zachodniej Białorusi. Podpisał zastępca naczelnika oddziału Suchowierch.
W tej grupy 6 harcerzy 4 skazali na karę śmierci. Nie okazywaliśmy już jakiejś specjalnej bojaźni ani strachu. Nasi prześladowcy nie cieszyli się z tego. Rzeczpospolita niepodległa przygotowała swoją młodzież do odpowiedzialności za losy kraju i wszyscy moi rówieśnicy uważali, że ich obowiązkiem jest przejąć tę walkę, którą rozpoczęła starsza trochę generacja. Myśmy nie byli jeszcze w wojsku. Jest to całe pokolenie batalionów Zośki i Parasola. To są troszeczkę młodsi rówieśnicy albo troszeczkę młodsi ode mnie ludzie. Żeśmy nie pogodzili się z utratą niepodległości, z przyłączeniem naszego miasta do Związku Sowieckiego. Uważaliśmy to za gwałt wobec prawa międzynarodowego, bo przecież złamano wszystkie traktaty, które z Polską podpisano. Kiedy przyjechałem tam na to Kołymyrz, spotkałem człowieka, który 3 lata już tam był. Polak, podoficer polski, przypuszczam, że był w wywiadzie polskim. Pytałem go, jakie mam szanse przetrwania. On popatrzył na mnie i powiedział, żadnych. Jak panu się udało? A on mówi, ja palę ogniska dla strażników. To jest taka moja funkcja. W więzieniu pracowali, a strażnicy przy ogniskach stali, jak ktoś to ognisko musiał utrzymywać. Praca była bardzo ciężka. Ludzie bardzo szybko wykańczali się tam na skutek warunków, w jakich musieli pracować i mieszkać. Wiesz, nas budzono gdzieś o chyba 4-5 godzina, nie mieliśmy się zegarków, tak? W ogóle nie wiem, czy w obozie był jakiś zegarek. Ktoś zapytał, jak tam było z warunkami higienicznymi. No był kran jakiś w obozie, ale 1000 ludzi nie mogło korzystać z jednego kranu. No jedzenie było zupełnie poniżej jakiejkolwiek chyba ilości, która mogła utrzymać człowieka przy życiu. Człowiek żyje, bo musi żyć. Byłem ciekaw, jak się wojna na przykład skończy, tak? Ciekawość mnie utrzymywała.
A potem przyszła wiadomość o tak zwanej amnestii, że tworzy się armia, że można do niej wstąpić.
Początkowo ta wiadomość była uznana przez wielu z nas za taką. I ktoś dostał taki maleńki wycinek gazety i sam to widziałem, że został podpisany umowa polsko-sowiecka. To już był wrzesień, czyli że powinno już do nas było coś oficjalnie dojść, ale nie dochodziło. Także w październiku opuściłem Kałymę tą samą drogą, którą przyjechałem, czyli statkiem z portu Magadan do Władywostoku. No i potem rozpoczęło się szukanie tego wojska, bo to nie było tak, że wojsko zostało utworzone, zwalniano nas i mówiono, jedziesz tam i szukasz wojska. Zwolniono nas i zresztą nie wszystkich. Najpierw zwieziono nas do obozu przejściowego, kilka tysięcy, a potem z tego wszystkiego po kilku dniach zdecydowano inaczej, rozwieziono z powrotem po obozach wszystkich więźniów, a nas małą grupę zostawiono też, nie wiadomo dlaczego, nigdy nie wiadomo, czym oni się kierowali.
Jakie to jest uczucie być człowiekiem wolnym?
No to jest stara definicja, że wolność to tak jak powietrze. Odczuwa się wtedy, kiedy go nie ma, a jak jest, to uważa się za rzecz normalną. Bardzo sobie tę wolność ceniłem i korzystałem z niej, szukając wojska polskiego, które w końcu znalazłem na południe od głównych centrów sowieckich w Kirgistanie i Kazachstanie.
Spotkał pan pierwszego polskiego żołnierza z orłem na czapce.
Pierwszym takim, którego spotkałem, to był plutonowy, który decydował o przydziale do jakiej broni posła i zresztą to potem się tam dużo zmieniło, jak wyjechaliśmy z Sowietów. Dwutygodniowa kwarantanna przed przejściem do oddziałów i z tej kwarantanny już od razu pojechałem do Persji, także żadnego przydziału większego nie miałem do czasu przyjazdu do Palestyny, to znaczy do 3 maja 1942 roku. Kiedy utworzono dywizję strzelców karpackich, to właśnie z tych uzupełnień przywiezionych z Rosji i samodzielnej brygady strzelców karpackich, która po bohaterskiej obronie Tobruku i walkach na pustyni zachodniej przeszła do Palestyny na reorganizację. Z tej właśnie brygady i z nas utworzono późniejszą 3. dywizję strzelców karpackich. Z tej grupy ludzi, która wyszła z Rosji, często bez zawodów, ale bardzo dużo było rolników. Zresztą chyba przekrój społeczeństwa polskiego był doskonały. Utworzono bardzo nowoczesną armię, która jako drugi korpus brała udział potem w walkach we Włoszech. Część naszych kolegów pojechała na uzupełnienie 1. Dywizji Strzelców Pancernych, Marynarki, Lotnictwa. Także ci ludzie, którzy stamtąd wyszli, odegrali potem dużą rolę w działaniach wojennych.
Był pan zaraz po zakończeniu wojny człowiekiem młodym, ale to był okres nie tylko walki, ale również radości życia. Spotkał pan pewno we Włoszech wiele znajomych, przyjaciół z lat dziecinnych. To był okres przyjaźni i miłości.
Tak, właściwie najpiękniejsze lata młodości to spędziłem 2 lata w więzieniu i w łagrze, a 6 w mundurze wojskowym, czyli 8 lat. Na szczęście jeszcze w ostatnim okresie służby wojskowej, dzięki wizji generała Andersa, który uważał, że jedną z misji, jaką wojsko ma do spełnienia, to jest przygotowanie młodych ludzi do życia. Mogłem zdobyć świadectwo dojrzałości, które pozwoliło mi potem na studia. W Wiadomo, było przyjemniej walczyć we Włoszech niż w jakimś innym kraju azjatyckim czy afrykańskim. Sama obecność w tym pięknym kraju powodowała, że człowiek odnalazł po latach tych spędzonych na nieludzkiej ziemi radość życia.
Jak pan poznał swoją żonę?
Moją żonę poznałem w Londynie już. Zaczęły się tworzyć jakieś miejsca, gdzie mogłaby się młodzież skupiać. Między innymi Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego postarało się o dom, w którym byli harcerze przyjeżdżający do Londynu mogli się zatrzymać, gdzie była siedziba władz harcerskich i było miejsce do spotkań. I w czasie takich jednych z tych spotkań spotkałem żonę, która była harcerką w Afryce i przyjechała wtedy do Londynu, szukając miejsca na studia.
Ślub był w Londynie?
Ślub był w Londynie, tak.
Pamięta pan ten dzień, kiedy się pan dowiedział, że pan prezydent Kaczorowski został prezydentem?
A to od razu wiedziałem, naturalnie, bo on po Kazimierzu Sabacie, bo w konstytucji był paragraf, że wstępujący na urząd wyznacza swojego następcę zaraz. Więc Sabat, jak wziął urząd, więc wyznacza Kaczorowskiego na swojego zastępcę. O. I to było, jak mi Kaczorowski mówił, to był w tym dniu w teatrze. I w tym styczniu prezydent Kaczorowski prosił się.
Wtedy, kiedy zostałem prezydentem Rzeczypospolitej, to sprawa jeszcze nie była zamknięta. Bo już po okrągłym stole widzieliśmy, co się w Polsce dzieje. Że no, zbliża się ta chwila, kiedy Polska będzie krajem suwerennym i naszą misję będzie mogli uznać za zakończoną. I takim momentem był wybór pana Lecha Wałęsy na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. W roku 1946 prezydent Raczkiewicz w orędziu do narodu polskiego powiedział, że urząd swój przekaże najgodniejszemu z Polaków, wybranemu na ten urząd, wolnych od obcych nacisków w powszechnych wyborach. Ta zasada była utrzymywana również przez moich poprzedników i kiedy doszło do tego wyboru prezydenta Wałęsy, uznałem, że nasza misja została zakończona, że Polska odzyskała suwerenność przez ten akt wyboru prezydenta. I zaczęliśmy się przygotowywać do tego, co potem nastąpiło.
To było uroczyste przekazanie na Zamku Królewskim insygniów II Rzeczypospolitej. Orderu, pieczęci, dokumentów. Czy to było uczucie ulgi, bo brzemię historii jednak jest olbrzymie? I dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny?
Myślę, że to wszystko, co pan powiedział, oprócz jeszcze pewnego przekonania, że spełniliśmy nasz obowiązek, że dochowaliśmy przyjętych na siebie zobowiązań. A jeżeli mówimy o nagrodzie, no to największą nagrodą dla nas była Polska wolna i niepodległa.
Ja mam zaszczyt służyć prezydentowi Kaczorowskiemu. Jeżeli ktoś ma zaszczyt służyć, no to prawda determinuje, jakim jest szef.
Jan Tarczyński, dyrektor Biura Prezydenta.
Umysł ścisły, który wie dokładnie, czego można żądać od podwładnych, czyni to w sposób, prawda, znakomity, delikatny, taktowny. Praca dla pana prezydenta Kaczorowskiego jest, myślę, przyjemnością dla wszystkich, a nie tylko dla mnie. Przez ludzi, którzy znali prezydenta Mościckiego, jest właśnie porównywany do ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej, do września 1939 roku.
Co pan prezydent Kaczorowski uważa za w życiu najważniejsze?
To, co figurowało na sztandarach przedwojennej Polski. Bóg, honor i ojczyzna.
Panie prezydencie, co jest najważniejsze w życiu?
Chyba najważniejsze, że człowiek wiedział, po co żyje, jakie wartości kieruje jego życiem. Wiara w misję, jaką spełnia na świecie, że każdy człowiek ma jakąś misję do spełnienia przed tym, zanim odejdzie za światy. Dążenie do tego, żeby przyczynić się w jakiś sposób do odzyskania przez Polskę niepodległości, żeby być pożytecznym członkiem społeczności, a w tym wypadku narodu polskiego.
Thank you.
Pan prezydent Ryszard Kaczorowski. Audycję dokumentalną poświęconą osobie ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej przedstawili Krzysztof Filipow i Teresa Kudelska. Realizacja akustyczna Grzegorz Falkowski.